Chciałbym może w pierwszej kolejności przywitać wszystkich naszych gości, bo widzę tutaj sporo gości, wszystkich naszych braci, sióstr tutaj z naszego zboru. Też szczególnie chcę przywitać brata Mariana Biernackiego, pastora zboru Nowe Życie w Gdańsku. Będzie czas, że na pewno usłyszymy coś więcej na temat i służby, i samego zboru, ale jeszcze raz was ze wszystkich bardzo serdecznie tutaj dzisiaj na tym miejscu przywitać. Może potem będzie jeszcze taki czas, kto by chciał przekazać pozdrowienia, to będzie taka możliwość, żebyście mogli to uczynić. Ja tak może tylko króciutko dzisiaj wspomnę, tak już powiedziałem, że jest to dla nas taki szczególny czas, kiedy rozpoczynamy takie świętowanie i rok rocznie to właśnie ma miejsce w maju, ale kiedy o tym myślałem, to myślę, że ten zasadniczy powód to jest ten powód, ten powstania tego naszego zboru. To był 22 rok minionego stulecia, kiedy ten zbór powstał w Głębcach, w Domu Braterstwa Kędziorów na Bocheńce. I wiecie, kiedy tak się troszeczkę nad tym zastanawiałem, jak długo te spotkania, najpierw w Domu Kędziorów, potem Braterstwo Szalbutów, brat Paweł, który dzisiaj już go, on już odszedł, nasz brat do wieczności, ale jest jego żona Zuzia, która na pewno i inni starsi bracia i siostry, które wiele pamiętają, i tak kiedy się nad tym zastanawiałem, to 75 lat po prostu ta siedziba zboru była tam w Głębcach, prawda? A teraz od 97 roku mamy to nowe miejsce, które Pan nam darował i no też już niedługo będzie 20 lat, prawda, jak mamy to nowe miejsce, darowana nam została nowa siedziba. No, można by było wiele tutaj wspomnieć rzeczy o tym, w jaki sposób to miejsce zostało nam darowane. Można byłoby też wspomnieć i o tym zaangażowaniu braci i sióstr, tej wszelkiej pomocy, której doświadczaliśmy, ale w tym wszystkim widzimy ten Boży palec, tą Bożą rękę i za to jesteśmy Panu niezmiernie wdzięczni. Wiecie, że zbór przychodził różne koleje losu i wielu z was może powiedzieć, jak Bóg się troszczył, jak Pan prowadził, jak zachowywał. I dzisiaj właśnie na pamiątkę tego powstania zboru, tego wszystkiego, co Pan darował, mamy takie szczególne dni, kiedy chcemy być razem, kiedy chcemy słuchać pieśni, świadectw, Słowa Bożego. I zawsze jest to taki inny czas, kiedy jesteśmy, po prostu mamy więcej czasu, żeby być pod Słowem Bożym, żeby otwierać swoje serce, żeby Bóg błogosławił nasze życie, żeby nas bliżej siebie pociągał, bo widzę, że my ciągle, wiecie, na nowo potrzebujemy Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, bo tak jak Słowo Boże mówi, że dopóki jesteśmy w tym ciele, że się oddalamy od Pana, a to, że możemy trwać przy Panu, to ciągle na nowo widzę, wiecie, to jest wielkie Boże miłosierdzie. Gdybym popatrzył na swoje możliwości i gdyby Bóg zostawił mnie samego, to nie wiem, gdzie bym dzisiaj był. Ale to, że to Boże miłosierdzie, prawda, ta łaska Jego, ta Jego troska, te Jego myśli o nas, Jego dzieciach, że to ciągle na nowo się przejawia w naszym życiu, że tak wiele razy chciałbym coś więcej uczynić, a widzę, jak kończą się te moje możliwości, jak wiele razy zawodzę Pana, jak wiele razy chciałbym coś więcej uczynić, a mimo to On się nie zniechęca do nas, do mojego życia, ale pociąga i pociąga i w tym widzę tą Jego miłość, tą Jego cierpliwość, Jego troskę indywidualnie dla swojego życia, ale też i dla całego naszego zboru. I myślę, że wiecie, to jest piękne, że mamy kogoś takiego, że do kogoś takiego możemy należeć, że mamy naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa i On troszczy się o nasze życie i wszystko to ma na celu, aby nas doprowadzić do domu naszego niebiańskiego Ojca, gdzie tych wszystkich rzeczy, które tutaj przeżywamy na ziemi, tam już ich nie będzie. I może tylko jeszcze krótko, wiecie, ten psalm, który tak jakoś szczególnie jest mi bliski, jest w moim sercu, to na to dzisiejsze rozpoczęcie chciałbym go przeczytać. Bo myślę, że tego tak bardzo potrzebujemy ciągle na nowo w naszym życiu. Do czego też często jesteśmy zachęcani tutaj z tego miejsca. Psalm 103. Niekiedy jesteśmy tacy bardzo sposobni do tego, aby dziękować Bogu. Ale niekiedy są takie chwile, że się nam wcale nie chce. Przeżywacie też coś takiego? A Słowo Boże nas zachęca i autor tego psalmu mówi, można powiedzieć, że Dawid mówi najpierw sam do siebie, nawet nie do innych, prawda? Ale mówi sam do siebie. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Widzimy życie tego sługi Bożego, że on tego był świadomy, że wszystko ma Bogu oddawać w naszym życiu, cześć i chwałę. I mówi sam do siebie, błogosław duszo moja Panu, błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Wiele w życiu naszym tych dobrodziejstw już doświadczyliśmy i wiele będziemy jeszcze doświadczać, a tu jest powinniane, żebyśmy o nich nie zapominali. Dobrze jest rozpatrywać te dzieła Bożej łaski w naszym życiu. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. Wiecie, to też jest piękne. Któż z nas nie czuł się winny? Jak trudno żyje się z poczuciem winy? Jak bardzo to jest obciążające? I wiecie, nikt tego z nas nie potrafi zdjąć tak, żeby dać prawdziwą ulgę. Jest tylko jeden, który za to zapłacił i może dać nam to uczucie zupełnego odpocznienia. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Można do tego wiersza. Ale popatrzcie się, jak wiele cennych rzeczy. Dawid to przeżywał. Żył ze swoim Panem i on się radował z tego zbawienia. Przeżywał różne chwile, ale mówi sam do siebie, błogosław duszo moja Panu. To znaczy, że były te momenty, kiedy jak gdyby to nie następowało. Był taki może czas jak gdyby zatrzymania, patrząc się na te wszystkie okoliczności, które towarzyszyły jemu, jego życiu. To może patrząc się na te zewnętrzne okoliczności, nie było widać powodów ku temu, żeby dziękować. A on mówi, nie zapominaj o tych wszystkich dobrodziejstwach, które Pan już Tobie wyświadczył i błogosław duszo moja Panu. Ja myślę, że i dzisiaj, wiecie, kiedy jesteśmy tutaj razem zebrani, chcemy to czynić. Wiecie, ci wszyscy, którzy Go znają, którzy są Jego własnością, to my wiemy, o czym to Słowo mówi. Osiągając cel wiary, zbawienie duszy. I ta nasza dusza jest pobudzana przez Jego Słowo do tego. Zapraszamy Cię, bracie Władysławie, tutaj do nas. Poprosimy bliżej. Jest zachęcana ta nasza dusza do tego, żeby błogosławić Pana. I może powstaniemy wszyscy razem, a potem zespół wyjdzie, będzie nam śpiewał, służył jeszcze pieśniami, ale chcemy tak, wiecie, cały ten czas, każde to zgromadzenie, to nasze dzisiejsze spotkanie, naprawdę tak oddać w Boże ręce. Chcemy usiąść jak ta Maria u Jego stóp, chcemy słuchać Słowa Bożego, chcemy się Nim napełniać, rozkoszować i chcemy Mu po prostu podziękować, wyrazić swoją wdzięczność. Panie Jezu, tak bardzo Ci dziękujemy, tak bardzo Ci dziękujemy, że mamy taki czas, że mamy takie możliwości, że jest to radość w naszych sercach i w moim sercu jest ta radość, na którą nie zasługuję, którą nie wypracowałem sobie przez swoje dobre uczynki, ale dzięki tej Twojej łasce, dzięki temu Twojemu miłosierdziu, to zbawienie sięgnęło i mojego życia. I dzisiaj mogę być pośród Twojego ludu, razem z Nim, Panie Jezu, i też rozpamiętywać i wspominać te wszystkie Twoje rzeczy dobre, które uczyniłeś w życiu naszym indywidualnie i w życiu naszego zboru, że przez tyle lat się troszczysz i zachowujesz i dajesz nam dobre rzeczy, dajesz nam te rzeczy, które nas cieszą i radują. I w tym wszystkim chcemy być Ci wdzięcznymi, Panie Jezu, za łaskę, za Twoją miłość, za Twoją dobroć i niech te nasze dusze nie są tymi, które są wyschnięte, które są spieczone, jak ta spieczona ziemia, ale niech pozwolą na to, aby ten Twój deszcz Twojego Ducha Świętego kropił na nasze serca. Dziękujemy Ci za ten wspólny czas. za każdego z nas, jak tu jesteśmy razem zebrani. Potrzebujemy Ciebie, nasz Zbawicielu, tak bardzo Ciebie potrzebujemy, abyś nas zachował, nasze życie w tym złym, cudzołożnym, przewrotnym świecie, aby nasze myśli były przy Tobie, aby nasze pragnienia i dążenia były w tej Twojej łasce. I tak się powierzamy jeszcze raz wszyscy w Twoje ręce. Dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo. Amen.
Bożym kapłaństwem, ponieważ możemy być Mu wdzięczni za to, że On nas zbawił, On nas odkupił. O tym mówi kolejna pieśń. Jezus daje nam zbawienie. Pieśnią mego życia, Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej, nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia da. Jego krew to oczyszcza.
siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, królem wiecznym on, niepojęty w mocy swej, i znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał każdy dzień. Siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, królem wiecznym on, niepojęty w mocy swej, nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.
Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty chcesz być naszą siłą każdego dnia. Dziękuję Ci za to, że w Twoim zwycięstwie możemy chodzić i dziękuję Ci za to, że ono jest dostępne dla nas codziennie. Dziękuję Ci za to, Panie, że w Tobie jest nasz pokój, nasze zbawienie, nasze oczyszczenie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy Cię chwalić i wielbić, że możemy stać przed Tobą usprawiedliwieni, ponieważ Ty nas wykupiłeś. Dziękuję Ci tak bardzo. Jesteś godzien wszelkiej czci i chwały. Jesteś godzien przyjąć wszelką cześć i chwałę z naszych serc, ponieważ jesteś naszym Bogiem, Panie. Jesteś tym, któremu się ona należy, wszelka cześć i wszelka chwała. Bądź uwielbiony z naszych serc tutaj dzisiaj, Panie. Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.
Niech przyjmie chwałę i cześć siedzący na tronie. błogosławieństwo i moc. Niech weźmie baranek, niech przyjmie chwałę i cześć, siedzący na tronie. Błogosławieństwo i moc, niech weźmie baranek. Siedzący na tronie, błogosławieństwo i moc, niech weźmie baranek. Od wieków na wieki niech płynie królowi pieśń chwały. Niech płynie królowi pieśń chwały. Niech przyjmie chwałę i cześć, siedzący na tronie. Błogosławieństwo i moc, niech weźmie baranek. Od wieków na wieki niech płynie królowi pieśń chwały. Od wieków na wieki niech płynie królowi pieśń chwały. Od wieków na wieki niech płynie królowi pieśń chwały. Od wieków na wieki niech płynie królowi pieśń chwały.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałem podziękować braciom, że umożliwiliście mi bycie podczas tak ważnej chwili dla waszego zboru, że mogę uczestniczyć w rocznicy, kolejnej rocznicy, i myślę, jaka to już jest poważna rocznica istnienia zboru, to robię się malutki, bo my zaledwie 19 lat mamy jako zbór, a wy, można odwrócić te cyfry i jeszcze będzie trochę więcej. Także jestem pod wrażeniem i myślę, że Pan jest naprawdę godzien chwały, że przez te wszystkie lata was prowadzi, że świadectwo Ewangelii w tym miejscu wciąż jest wyraźne przez wasze życie, przez waszą służbę, przez Słowo Boże, które głosicie i tutaj w kaplicy, i w domach, i w miejscu pracy, i na ulicy. Tak ma być. Ja chciałbym razem z wami w tych dniach, gdy będziemy rozważać Słowo Boże, przyjrzeć się i zastanowić się nad sprawą zbawienia, Bożego zbawienia w naszym osobistym życiu. Śpiewaliśmy przed chwilą: Jezus daje nam zbawienie. To jest wielka prawda, ale nieraz tak bywa, że my to wielkie zbawienie Boże jakoś w naszym życiu traktujemy jako coś bardzo zwyczajnego, jakoś oswajamy się z tą myślą o zbawieniu i to zbawienie czasem nie przenika naszego życia na tyle, na ile powinno przenikać i nie zabarwia naszego życia tak, jak powinno zabarwiać. Więc chciałbym, żebyśmy poświęcili trochę czasu i zastanowili się nad tym, jak to zbawienie przyjmujemy, jak to zbawienie sprawujemy w naszym życiu, na ile ono w naszym życiu odgrywa ważną rolę. A chciałbym, żebyśmy to zrobili na przykładzie starotestamentowej historii życia Samsona. Samson jest starotestamentowym typem Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela po części, nie całkowicie, ale po części. Jest takim promyczkiem, starotestamentowym promyczkiem wskazującym na zbawienie, jakie otrzymujemy w Jezusie Chrystusie. Ale z drugiej strony może on obrazować każdego z nas, ponieważ jak przyglądamy się jego historii, to jest on bardzo podobny do nas, a my do niego, z naszymi emocjami, z naszymi słabościami, z naszymi zrywami do tego, co dobre, i z naszymi słabościami, upadkami. Więc tę historię wspólnie razem rozważymy. To są zaledwie 4 rozdziały z Księgi Sędziów. 20 minut czytania. Jakbyśmy chcieli przeczytać sobie całą historię Samsona, to tyle mniej więcej zabiera, jeśli ktoś tak powoli czyta jak ja. Niektórzy, pewno młodzi, by to byli w stanie przeczytać w 10 minut. I chciałbym, żebyśmy to wszystko też, co będziemy mówić o zbawieniu, mówili pod jednym wspólnym mottem, a jest nim Słowo Boże z listu do Filipian z 2 rozdziału, werset 12 i 13, który mówi: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania swego sprawia w was i chcenie, i wykonanie. No więc otwórzmy Księgę Sędziów, rozdział 13, i dzisiaj porozmawiamy, zaczniemy jakby te nasze rozważania, i mam nadzieję, że przynajmniej część z was będzie też jutro i będziemy mogli kontynuować i przejść przez tę postać i czerpać z tej postaci naukę Słowa Bożego. Więc pierwszy werset 13 rozdziału Księgi Sędziów mówi tak: lecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana. Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków na 40 lat. W tych słowach mamy obraz problemu, który dotyka każdego z nas, mianowicie problemu grzechu. Mowa jest tutaj o tym, że Izraelici z powodu grzechu, z powodu tego, że czynili źle przed obliczem Pana, dostali się w niewolę. Bóg postanowił dyscyplinować swój naród i poddał ich w zależność od Filistyńczyków, od pogan, którzy przez 40 lat gnębili naród izraelski. Najeżdżali, niepokoili, rabowali, okradali, czynili życie niebezpiecznym, życie niepewnym, czynili życie nieszczęśliwym. 40 lat zależności od złego narodu. Potrafimy to sobie wyobrazić. Są tutaj osoby, które pamiętają przynajmniej po trochu to, jak to było, jak 5 lat nasz naród był w niewoli, był pod okupacją. Jak to życie upływa, gdy jesteśmy niepokojeni przez wroga. Ja nie pamiętam tamtych czasów, tam tylko z filmów i z opowieści mogę o tym coś wiedzieć, natomiast niektórzy z was wiedzą, jak trzeba się było ukrywać, jak różnych rzeczy nie można było zrobić. To jest jakiś obraz tego, jak upływa życie człowieka w niewoli grzechu, bo Pan Jezus powiedział, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. jest pod okupacją grzechu, nie jest wolny, nie może robić tego, co chce. Myśli, że może robić, ale bardzo często wychodzi inaczej. Słowo Boże mówi, że wszyscy ludzie z powodu grzechu znaleźli się w niebezpieczeństwie śmierci. Śmierci duchowej przede wszystkim, ale również śmierci fizycznej. To z powodu grzechu, z powodu tego, że wszyscy pobłądziliśmy jak owce, poszliśmy swoją własną drogą, znaleźliśmy się w tym niebezpieczeństwie. I ze Słowa Bożego wiemy, że Bóg znalazł sposób, aby nas z tej niewoli uratować. Bóg ma sposób, aby tego, kto znalazł się w tym niebezpieczeństwie, niewoli grzechu, niewoli śmierci, wyratować. W Hebrajczyków 2,14 czytamy, że Syn Boży przyszedł, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. To właśnie jest sedno Ewangelii Chrystusowej, że Bóg posłał swojego Syna, aby nas ratować, aby nas wybawić, aby nas zbawić. Każdy człowiek potrzebuje zbawienia i właśnie w historii o Samsonie widzimy ten wątek, tę myśl, że Bóg, widząc los swojego ludu, to nieszczęście w zależności od Filistyńczyków, postanowił dać zbawienie. I czytamy drugi werset do 5 tego 13 rozdziału Księgi Sędziów. A był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż oto poczniesz i porodzisz syna. Brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazyrejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. Otóż widzicie, że zbawienie miało przyjść do Izraela w tamtych okolicznościach, miało przyjść przez narodziny szczególnego chłopca. Niepłodna kobieta miała urodzić coś niezwykłego, nienaturalnego. W tym widzimy jakiś rodzaj podobieństwa do tego, jak przyszedł na ten świat nasz Pan i Zbawiciel, jak ten Zbawiciel świata narodził się. Wtedy też było podobne poselstwo. Anioł powiedział do Józefa: a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A urodzić miała panna. W tym wypadku, jeśli chodzi o Samsona, kobieta, która była bezpłodna, nie mogła normalnie rodzić. Tutaj z kolei nadnaturalne poczęcie miało miejsce i tak narodził się Zbawiciel, nasz Pan Jezus Chrystus. Gdy myślimy o tej historii narodzin Samsona, to chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym, jak przyjmujemy zbawienie do naszego życia, jak to zbawienie dociera do naszego życia. Wielu z nas ma to za sobą, wiele lat temu przyjęliśmy zbawienie. Niektórzy być może zupełnie niedawno temu, a może są i takie osoby, które dopiero się jakby otwierają na sprawę zbawienia, które dopiero się zastanawiają, jak mogę być zbawiony. I ta historia podpowiada nam albo obrazuje nam to, jak w duchowym sensie to zbawienie do nas dociera. Otóż ono jest jak gdyby z jednej strony darem Bożym, a z drugiej strony wymaga naszego zaangażowania, naszego udziału. Bóg dawał wybawiciela dla Izraela w postaci Samsona. To był dar Boży, to pochodziło od Boga, ale jednocześnie chciał, żeby w to się zaangażowali konkretni ludzie, Manoach i jego żona, i żeby przez ich zaangażowanie te narodziny miały miejsce. I chciałbym, żebyśmy zastanowili się, czytając dalej tę historię, nad paroma warunkami przyjęcia Bożego zbawienia. Bo anioł postawił żonie Manoacha określone warunki. Jak czytamy tutaj dalej, w 6 wersecie i 7, i poszła ta kobieta i powiedziała do swego męża tak: przyszedł do mnie mąż Boży. Wygląd jego był jak wygląd anioła Bożego, niesamowity bardzo. Nie zapytałam go, skąd jest, a on nie powiedział mi swego imienia, tylko rzekł do mnie: oto poczniesz i porodzisz syna, ale teraz nie pij wina ani mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż chłopiec ten od urodzenia aż do dnia swojej śmierci będzie Nazyrejczykiem Bożym. Oto właśnie pewne warunki, które się tutaj pojawiają. Ta kobieta ma zmienić sposób życia. Ona nie może żyć tak, jak do tej pory żyła. Przyjmując ten Boży plan, jaki Bóg miał w celu wybawienia Izraela, ta kobieta ma zmienić sposób życia. Po pierwsze, ma zrobić coś, czego jeszcze nie robiła, mianowicie ma urodzić. Ona nie wie, co to jest urodzić. To nie jest jakieś kolejne urodziny. To jest pierwszy raz ona będzie rodzić. Chociaż jest w sędziwym wieku, pierwszy raz jej coś takiego ma się wydarzyć. Przyjęcie zbawienia to nie jest coś, co się wydarza człowiekowi wiele razy. To jest dar Boży, który się przytrafia nam jeden raz. I to jest coś, co wymaga całkowitej zmiany naszego życia. Wymaga całego przeorganizowania życia. Robimy coś, czego przedtem nie robiliśmy. Starsi pamiętają, jak żeśmy się narodzili na nowo, jak przychodziliśmy do Boga. Jakie zmiany? Chłop, drwal jakiś, czy tego silny mężczyzna, a płakał jak bóbr. Co się stało? Zrobił coś, czego normalnie nie robił, ponieważ Duch Święty zaczął kruszyć jego serce. Ktoś po raz pierwszy się pomodlił głośno, nigdy przedtem tego nie robił. Ktoś zmienił całkowicie swój program życia, zmienił nawet pracę, zmienił towarzystwo. Wszystko się zaczęło zmieniać. Ta kobieta miała także zmienić dietę. Już nie to samo jeść, co przedtem, i to samo pić. Dietę trzeba było zmienić. Nie miała jeść niczego nieczystego, nie mogła pić wina ani mocnego napoju. Po prostu nastąpiły zmiany. Tak jest i tak ma być w życiu ludzi, którzy przyjmują zbawienie, że mają oni zmienić swoje życie. Bo Biblia mówi, że ci, którzy stają się dziećmi Bożymi, którzy zostali wybrani przez Boga, którym Bóg daje zbawienie, mają prowadzić życie inne. Postępujcie, jak przystoi na powołanie wasze, czytamy w liście do Efezjan 4 rozdziale. Czyli zmienia się. Ludzie, którzy nas obserwują, mówią: ale się zmieniło wasze życie, całkowicie się zmieniło. I to jest właśnie jeden z dowodów tego, że zbawienie stało się naszym udziałem. Pamiętacie, jak Zacheusz, celnik, jak Pan Jezus przyszedł do jego domu. Dlaczego Pan Jezus powiedział, że dzisiaj stało się zbawienie tego domu? Ponieważ zobaczył, że w Zacheuszu nastąpiły poważne zmiany. Człowiek, który przedtem tylko innych kroił, na ile się tylko dało, teraz nagle mówi, że on odda połowę swojej majątności, a jeśli na kim czegoś coś wymusił, to odda w czwórnasób. Tak? Zmiany nastąpiły. I wtedy właśnie Pan Jezus to jakby podsumował, że dzisiaj stało się zbawienie dla tego domu. Jeśli ktoś mówi, że przyjął zbawienie, że jest zbawiony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, a jego życie się nie zmieniło, to tylko jakąś teorię biblijną innym przekazuje. To może nawet w jakimś sensie ściemnia, bo zbawienie wyraża się zmianą, całkowitą zmianą życia. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. To mają być konkretne zmiany. Więc warunkiem przyjęcia Bożego zbawienia jest ta nasza otwartość na to, że zmieniamy nasze życie. Może być tak, że ktoś chce być zbawiony. Tak jak ten bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa i tak bardzo chciał otrzymać dar życia wiecznego. Ale gdy Pan mu powiedział, że mają nastąpić zmiany w jego życiu, konkretne zmiany, to się okazało, że nie był gotowy tego warunku spełnić i odszedł smutny. Chociaż był pobożny, ale nie było go stać na to, żeby tak zmienić swoje życie. Ja znam wielu ludzi, którzy byli bardzo blisko zbawienia, ale nie zmienili swojego życia. Nie było ich stać na to. Nie byli gotowi zapłacić tej ceny. I nic z tego zbawienia nie wyszło. Mam nadzieję, że tu w tym gronie są sami tacy, którzy mówią: Panie, Twoje zbawienie jest tak wielkie, jest tak wspaniałe, jest tak chwalebne, że gotów jestem podporządkować temu całe moje życie. Gotów jestem zmienić wszystko. Zmieniłem wszystko. Albo chcę zmienić wszystko, bo może jeszcze wszystkiego nie zmieniłem. Może jeszcze są takie rzeczy w moim życiu, że raczej świadczy o tym, że jestem daleki od zbawienia, niż że chodzę w mocy Bożego zbawienia. Jeśli chodzi o to, jak Manoach i jego żona przyjmowali ten dar zbawienia dla Izraela w postaci Samsona, który miał się urodzić, to pojawia się tutaj taka myśl, taki wątek, że przy tym zbawieniu jest trochę różnych niejasności i jest też potrzeba wyjaśnień. Tak właśnie było z tym małżeństwem. 8 werset mówi: wtedy modlił się Manoach do Pana tymi słowy: o Panie mój, niechaj ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić z tym chłopcem, który ma się urodzić. I wysłuchał Bóg głosu Manoacha i anioł Boży przyszedł jeszcze raz do kobiety, a ona przebywała na polu, ale jej męża nie było przy niej. Kobieta pobiegła więc szybko i doniosła o tym swemu mężowi, mówiąc do niego: oto ukazał mi się mąż, który przyszedł do mnie owego dnia. Manoach wstał więc, poszedł za swoją żoną, doszedł do tego męża i rzekł do niego: czy ty jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on na to: tak, jestem. I rzekł Manoach: gdy się więc spełni twoje słowo, to jaki ma być sposób życia tego chłopca i co ma robić? Więc widzimy, że żona Manoacha zawołała czym prędzej swojego męża. Gdy ten mąż Boży przybył, Ona pobiegła, żeby jej mąż Manoach no też się spotkał i w tym uczestniczył. Tak na marginesie mówiąc, gdyby Ewa w ogrodzie Eden zrobiła podobnie, to byśmy w ogóle nie mieli problemu grzechu. Byśmy byli wszyscy w ogrodzie Eden, bo gdyby ona zawołała wtedy Adama, powiedziała: Adamie, przyszedł do mnie jakieś coś, przyszło takie i coś mi tu mówi o Panu Bogu nie tak. Co ty o tym myślisz? Chodź, razem się naradzimy, chodź. Ale Ewa tak nie zrobiła i dała się zwieść, jak Pismo Święte mówi. Więc Manoach modlił się, niech przyjdzie jeszcze raz ten mąż Boży. Modlił się, jaki ma być żywot tego chłopca, który ma się urodzić, jak to w ogóle ma wyglądać, o co tu chodzi, jak to jest z tym zbawieniem. Dowiadujemy się, że Ty chcesz, Boże, zacząć wybawiać Izraela, ale my nie bardzo to rozumiemy. Chcemy dodatkowego wyjaśnienia, potrzebujemy większej jasności. To bardzo dobra wskazówka dla wszystkich, którzy chcą być zbawieni. Żeby to pojąć, żeby to zrozumieć, żeby nie wchodzić w coś, czego się nie rozumie, bo nic z tego nie będzie. Żeby też z powodu niejasności w ogóle nie pozbawić samego siebie udziału w tym zbawieniu. I można by było wnioskować, że Manoach się spodziewał czegoś bardzo skomplikowanego. No bo ma się urodzić ktoś taki wyjątkowy, przez kogo Bóg będzie wybawiał Izraela. Jak to wszystko ogarnąć? O co tutaj chodzi? Tak bywa też i z nami, jeśli chodzi o zbawienie, że myślimy, że zbawienie Boże jest takie bardzo skomplikowane, że to wymaga jakiegoś szczególnego postępowania, jakiejś szczególnej postawy, wypowiadania jakichś szczególnych słów, przyjmowania jakiejś szczególnej pozy, odprawienia jakichś ceremonii szczególnych. No, mamy religię, która bardzo tę koniunkturę nakręca, żeruje na tym, żeby ludzi jakby utrzymać w takim przeświadczeniu, że to nie jest wcale takie proste to zbawienie, że to trzeba być kapłanem, że to trzeba sakramenty rozdać, że to trzeba każdej niedzieli coś tam zrobić i tak dalej, i dopiero wtedy możesz być zbawiony, że to trzeba być pod okryciem instytucji Kościoła i tak dalej. Różne rzeczy nam wmawiają, że zbawienie nie jest takie proste, że to trzeba sobie zasłużyć na zbawienie albo tam coś jeszcze. A my wiemy, że zbawienie jest darem łaski Bożej, że zbawienie jest przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, przez prostolinijną wiarę, przez przyjęcie za fakt, za prawdę to, co zrobił Jezus Chrystus. Lecz, bracia i siostry, dopóki nie jest to jasne w naszym sercu, to trzeba się pytać, trzeba dociekać, trzeba się zastanawiać. Mnie czasem przeraża to, jak niektórzy ludzie podchodzą do sprawy swojego zbawienia tak powierzchownie, tak wcale nie sprawdzając, jak to naprawdę jest tym zbawieniem. Mówią: a ja się tam nie będę przejmować, to jest sprawa księdza, to on odpowiada za to. To jest tak, jak mi się samochód popsuje, to ja idę do mechanika, a jak sprawia duszy, to ja idę do księdza i on za to odpowiada. No właśnie problem tkwi w tym, że on nie jest władny, by dać mi zbawienie, że zbawienie mamy tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I tutaj w tej historii widzimy, że gdy Manoach pyta, modli się, jak to jest, o co tutaj chodzi, że ten anioł pański daje odpowiedź i wyjaśnia, że tutaj chodzi tylko o jedno tak naprawdę. Anioł Pański, 13 werset mówi, odpowiedział Manoachowi: niech się kobieta wystrzega wszystkiego tego, o czym jej powiedziałem. Niczego, co pochodzi z winorośli, niechaj nie je, wina i mocnego napoju niech nie pije, niczego nieczystego niech nie je, niech przestrzega wszystkiego, co jej nakazałem. Ale piękna rada. Niech przestrzega wszystkiego, co jej przykazałem. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i są mu posłuszni. Tak? Widzicie, kojarzycie to? To samo właśnie. Ona nie miała zachodzić w głowę, co to trzeba robić. Że to trzeba może na jakąś pielgrzymkę pójść, że może potrzeba tam ileś tam zdrowaś Mario wypowiedzieć codziennie i tak dalej. Ona nie musiała się zastanawiać, pytać. Ona dostała jasną instrukcję. Przestrzegaj tego wszystkiego, co zostało ci powiedziane. I to jest wskazówka, że mamy po prostu trwać w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Tylko że trzeba je usłyszeć, trzeba je przeczytać. Przeczytaliście całą Biblię? Niektórzy pewno wiele razy przeczytali. Ja na pewno jeden raz przeczytałem. Ale jeśli ktoś nie czyta Pisma Świętego, to skąd może wiedzieć, jak to zbawienie staje się udziałem człowieka? Z tego, że ktoś coś tam mówił? Oj, ja bym nie ryzykował. Pismo Święte mówi, że tylko ci, którzy trwają w Słowie Bożym, są dziećmi Bożymi. Prawdziwie uczniami Jezusa Chrystusa jesteśmy przez to, że trwamy w Słowie Bożym. I chodzi o to właśnie, żeby nie tylko zacząć przestrzegać Słowa Bożego, ale trwać w tym przestrzeganiu Słowa Bożego. Bo wielu z nas jak najbardziej chętnie zaczyna, ale gdy przychodzi zmiana pory roku, zmiana nastrojów, ze zdrowiem się coś zmieni, kaznodzieja w zborze się zmieni, muzyka się zmieni, albo coś tam jeszcze się zmieni, to i nam się odechciewa trwania w Słowie Bożym. Bardzo ważne jest, żeby trwać w posłuszeństwie Słowu Bożemu, bo zbawienie to jest taki wielki dar, który domaga się tego, żeby go przez życie pielęgnować, sprawować, z bojaźnią i ze drżeniem to zbawienie sprawować. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Kolosan 2,6, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono. Są ludzie, którzy co sezon zmieniają swoje poglądy, którzy co rok czym innym żyją. Zbawieni jesteśmy wtedy, kiedy trwamy w tym, czego się nauczyliśmy, co nam zostało objawione. I ta kobieta właśnie usłyszała: masz przestrzegać wszystkiego, co ci nakazałem. Jeśli chodzi o zbawienie, to w tej kwestii zbawienia pewne rzeczy pozostają wciąż dla nas niejasne całkowicie. Wciąż są pytania bez odpowiedzi. Tak właśnie stało się też w tej historii. 15 werset 13 rozdziału brzmi tak. Wtedy rzekł Manoach do anioła pańskiego: chcielibyśmy cię zatrzymać i przyrządzić ci koźlątko. Anioł odpowiedział Manoachowi: choćbyś mnie zatrzymywał, nie będę jadł z twojej potrawy, lecz jeżeli chcesz ją przyrządzić, to złóż ją Panu jako całopalenie. Manoach nie wiedział bowiem, że to jest anioł pański. Potem rzekł Manoach do anioła pańskiego: jakie jest twoje imię, abyśmy mogli cię uczcić, gdy spełnią się twoje słowa? Anioł pański rzekł do niego: czemu się pytasz o moje imię? Ono jest dziwne. Ja nie rozumiem tutaj wszystkiego w tej historii i tak ma być, bowiem nie wszystko człowiek jest w stanie ogarnąć swoim rozumem, nie wszystko możemy pojąć. Rzecz w tym, żebyśmy nawet nie podejmowali takiej próby, żeby Boga sprowadzić do naszego poziomu, żeby jak gdyby chcieć w ogóle ważyć się, że wszystko, co związane z Bogiem, z Bożym planem zbawienia, że my mamy ogarnąć naszym umysłem, że mamy Boga jakby tak sprowadzić do poziomu ludzkiego. Manoach coś takiego jakby chciał zrobić. Usiądź, pojemy, popijemy razem, pogadamy, no i wszystko będzie jasne. Tak to właśnie można by było podsumować to, co Manoach proponował. I tak niektórzy też chcą Boga jakby sprowadzić do poziomu człowieka. Tak spoufalić się trochę z Bogiem, żeby tak, no i o tym Jezusie mówić, jakby to był ktoś, kto jest jakimś partnerem, równym partnerem. Tak się niektórzy ekscytują, że Jezus swoich uczniów nazwał przyjaciółmi, że już nie nazywa ich sługami, tylko przyjaciółmi. Tak niektórzy tak się ekscytują, że można do Boga mówić tato, że tak można po prostu... No to jak ja pamiętam mój tato, no to ja mu na plecy właziłem, nie, to go za ucho ciągnąłem i tak dalej. I takie relacje miałem bardzo różne czasem, taką zażyłość była. Anioł Pański nie dał się wciągnąć w coś takiego. Temu Manoachowi, jego żonie, dał do zrozumienia, że jest pewien zdrowy dystans i tak ma pozostać. Że nie wszystko można tak po prostu, jeśli chodzi o Boga, no tak wszystko ogarnąć i tak dotknąć i tak wszystko zrozumieć. To, co cechowało zawsze prawdziwych naśladowców Jezusa Chrystusa, to bojaźń pańska. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, czytamy o tym w nauce apostolskiej, że ma nas cechować bojaźń Boża. Ten zdrowy respekt przed Bogiem, że są pewne rzeczy niezrozumiałe, że Bóg jest transcendentny, nieogarniony i tak niech będzie, bo On jest Panem Panów, Królem Królów, On jest Najwyższy, On mieszka w światłości niedostępnej. Czy przychodzi do nas, aby nas zbawić, przyszedł do nas w Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, przyszedł do nas, aby nas ratować z naszych grzechów. Ale Bóg nie jest człowiekiem. Syn Boży stał się na pewien czas człowiekiem, ale nie możemy mówić, że On jest człowiekiem. Rozumiecie tę myśl? I sposób, w jaki Bóg objawia swoje zbawienie, trzeba po prostu bezdyskusyjnie przyjąć, nie kłócić się z tym, nie wymądrzać się przy tym, tylko przyjąć, ponieważ tak mówi Słowo Boże. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. I gdy tak się zastanowimy nad tym, że to, że dane nam zostało, to wielkie wyróżnienie, żeśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, że to nie jest wytworem naszej mądrości, naszych dociekań, że to nie my spowodowaliśmy, ale że to Bóg sprawił, że to Bóg zapalił w nas to pragnienie, że Bóg otworzył nam oczy, że Bóg nas oświecił, że Bóg sprawił, że nam się chce i że Bóg to sprawia, że możemy to zbawienie wykonywać. To wtedy nasze serce się korzy przed Bogiem. To wtedy w naturalny sposób wręcz pokorniejemy przed Bogiem. I właśnie tak się tutaj stało z tym Manoachem, jego żoną, jak przyjmowali, jak byli w trakcie tego, jak Bóg do nich przychodził, żeby w Izraelu mógł się rozpocząć ten proces zbawiania, wybawiania ich spod wpływu Filistyńczyków. 19 werset. Wtedy Manoach wziął koźlątko i ofiarę z pokarmów i złożył je na skalę Panu, temu, który czyni dziwne rzeczy, a Manoach, jego żona, widzieli, że gdy płomień buchnął znad ołtarza ku niebu, także anioł pański wzniósł się w płomieniu ołtarzowym w górę. To też Manoach, jego żona, widząc to, upadli na swoje twarze na ziemię. I nie ukazywał się już anioł pański Manoachowi i jego żonie. Wtedy też poznał Manoach, że to był anioł pański. I rzekł Manoach do swojej żony: na pewno pomrzemy, gdyż oglądaliśmy Boga. Lecz jego żona odpowiedziała mu: jeśli by Pan chciał naszej śmierci, to nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia, ani ofiary z pokarmów. I nie ukazałby nam tego wszystkiego, ani teraz nie objawiłby nam czegoś podobnego. Więc odkryli, że ten transcendentny Bóg, dziwny Bóg, nie całkowicie ogarniony dla nich Bóg, jest jednocześnie Bogiem miłosiernym i że chce ich zbawić, że On nie chce ich zabić, że On chce ich uratować, że chce dać Wybawiciela, który pomoże całemu narodowi, który znalazł się w tych potwornych tarapatach. I my też, gdy uniżamy się przed Bogiem, gdy się godzimy z tym faktem, że Bóg jest transcendentny, że nie wszystko jesteśmy w stanie pojąć, gdy pokorniejemy przed Bogiem, to jednocześnie odkrywamy Jego wspaniałomyślność, Jego dobroć, jak jest miłosierny. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, czytamy w Psalmie 25. Okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania, czytamy w drugim liście Piotra. Bóg jest dobry, jest miłosierny, jest wspaniały. I tak właśnie Manoach, jego żona, też jakby nabrali tego przekonania. Tak to zrozumieli, tak im serce urosło. I rzeczywiście zbawienie stało się realne w Izraelu. 24 werset. I porodziła ta kobieta syna i nazwała jego imię Samson, a chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. I zaczął działać w nim duch pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Sorea i Esztaol. Zbawienie zostało przyjęte. Nie stało się to wbrew woli Manoacha, jego żony. Stało się to za sprawą Bożą. W sposób nadnaturalny przyszło, ale zostało przyjęte, zostało zaakceptowane. Oni się w to włączyli. I tak na świat przyszedł Samson. Wyrósł i zaczął w nim działać Duch Pański w określonych granicach. I właśnie chciałbym, żebyśmy, zaczynając dzisiaj rozważanie tej historii, pomyśleli o naszym zbawieniu. Żebyśmy spróbowali wrócić myślą do tego momentu, gdyśmy my przyjmowali zbawienie. Żebyśmy potwierdzili dzisiaj przed obliczem Bożym, że tego zbawienia potrzebowaliśmy naprawdę i go potrzebujemy nadal. Że to jest dla nas wielka sprawa. Gdy Bóg daje nam zbawienie, gdy ten dar przekazuje w Jezusie Chrystusie, to chce widzieć wdzięczne serca, chce widzieć wrażliwe serca. Chce, żebyśmy my tego z tego się ucieszyli, żebyśmy to naprawdę docenili. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj Bogu podziękowali, że Bóg dał sposób na to, aby nas wyzwolić z naszych grzechów, że to jest sposób doskonały, że naprawdę ten, kto jest w Chrystusie Jezusie, kto się rodzi na nowo, otrzymuje tę moc, tę zdolność do tego, żeby już więcej nie grzeszyć. Czy wszakże tak to jest w naszym życiu, że od czasu, gdyśmy przyjęli dar zbawienia, już nie ulegamy żadnym grzechom? Okazuje się, że nie zawsze z tym zbawieniem postępujemy tak, jak należy, że ten dar zbawienia w naszym życiu często jest jakoś zaniedbany, że coś jest nie tak. Nasze życie jakby często umniejsza wspaniałości tego daru zbawienia. Nie jesteśmy należytymi świadkami tego. Powiedzieliśmy ludziom, że otrzymaliśmy dar zbawienia. Rozpowiedzieliśmy w rodzinie, że jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe i pieśni takie śpiewamy w zborze. Ale czy tak jest naprawdę? Czy skąpy przestał być skąpy? Czy nerwowy przestał być nerwowy? Czy zazdrośnik przestał już zazdrościć? Właśnie chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali jutro. Byśmy zobaczyli te pozytywne strony, chwalebne strony zbawienia, które się objawiły w życiu Samsona, ale że też zobaczymy pewne rzeczy, które przytrafiły się jemu i które się nam przytrafiają i co z tego wynika. Dzisiaj natomiast kończąc, chciałbym zachęcić nas wszystkich do tego, żebyśmy podziękowali Bogu za tę łaskę, że pozwolił nam przyjąć Jego zbawienie, że obdarował nas zbawieniem. Chciałbym, żebyśmy odświeżyli w sobie tę myśl, jak wielkie zbawienie stało się naszym udziałem. Abyśmy podziękowali Bogu za te lata, przez które Bóg nas przeprowadził, że to zbawienie, że ten dar zbawienia w nas wciąż skutkuje, bo są tacy, którzy przyjęli dar zbawienia, a potem zlekceważyli to wielkie zbawienie. Jakże ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Twoja obecność tutaj w tej sali świadczy, że nie zlekceważyłeś tego zbawienia. Może się zmagasz, może płaczesz nad sobą, że tak chwalebna sprawa, tak wielkie zbawienie, a ono tak nie znajduje takiego wyrazistego skutku w naszym życiu. Może rozpaczamy czasem nad sobą. I dobrze, żebyśmy rozpaczali, żebyśmy zapłakali nad sobą. Ale to zbawienie, jak ta historia Samsona nam pokaże, to zbawienie przyniesie owoc. I tak z taką nadzieją powstańmy teraz i pomódlmy się. Dziękując Bogu za zbawienie, módlmy się o ten właściwy wyraz zbawienia w naszym życiu. Panie Jezu, chcę Ci podziękować za to, że przyszedłeś, aby zbawić nas z naszych grzechów.
Którego miłość nie ma granic, wie,
usuwa. Z każdym dniem posiłem siły Twe. Pomóż mi w doświadczeń ciężką chwilę. Obietnicą, Panie, ufać Twym. Daj zachować w sercu wiary tyle, by nie zachwiać się w tym świecie złym. Spraw, by mógł pokornie z ręki Twojej przyjąć każdą z przeznaczonych dróg. Dzień po dniu przez radość trud i swoje, aż osiągnę wreszcie niebios próg. Chwałę daj Panu, o duszo moja, chwalić go pragnę aż po zmon. Póki tu żyje, on mą postoją, na wieki wieku będzie szon. Ten, co mam ciało, duszę, ziemia zaśpiewa cała.